premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmów. W kinie w Lublinie witają Państwa
Iga Wojtowicz,
Grzegorz Chyluch-Liński
i Łukasz Kanafa. Do godziny 15 zapraszamy do zapoznania się z tym, co dla Państwa zobaczyliśmy i o czym się z Państwem podzielimy. Zaczniemy od kina.
I zaczniemy od filmu, który jest filmem animowanym. No i pytanie, czy to jest film dla dzieci? Chyba tak, bo tam nie ma nic takiego strasznego, ale chyba lepiej się będą na tym filmie bawić rodzice, którzy pamiętają na przykład filmy z lat 80., 90., amerykańskie filmy, bo klimat Nowego Jorku z tamtych lat jest fajnie w tym filmie oddany. Mamy Nowy Jork, mamy to oczami psa pokazane, który jest samotny po prostu. Brakuje mu tej drugiej bratniej duszy i niekoniecznie drugiego psa, bo widzimy, że zwierzęta w przeróżne kombinacje się mieszają w Nowym Jorku. No i w pewnym momencie ten pies ogląda reklamę, w której pokazano, że można sobie kupić robota jako tego przyjaciela w swoim życiu. I tak też ten film się zaczyna. Jak odbiór wasz tego filmu? Bo mi łezka trochę poleciała pod koniec produkcji.
Na pewno nie użyłabym słowa bawić się, bo dla mnie to nie był film, który bawi i to nie jest chyba film dla dzieci, bo wydaje mi się, że jest zbyt długi. No i przede wszystkim to jest kino nieme, więc dzieci tam myślę, że miałyby trochę trudność z...
Ja miałem trudność, żeby się przestawić.
No właśnie.
No właśnie, dystrybutor tutaj podaje tak. Bez ograniczeń, jeśli chodzi o wiek, ale ja miałem podobne zastrzeżenia.
No bo tam nie ma żadnych
scen. No jest jedna scena, po której sobie pomyślałem, że jako dziecko wolałbym, żeby ktoś przy mnie siedział. Scena, która... No nie będę tutaj zdradzał dokładnie, która. Bardziej chodzi o to, że są w tym filmie poruszane pewne ważne kwestie, które mogą wymagać komentarza, jak na przykład odchodzenie, jak na przykład strata i pójście dalej, jak...
To nie są tematy, które dotyczą dzieci po prostu.
Pozwolenie, żeby ktoś poszedł dalej, niekoniecznie razem ze mną.
No
tak,
właśnie.
To jest piękny film, który to jest film o nadziei. To jest film o tym, że czasami w życiu jest tak, jak miał ten robot, że po prostu leżymy na pustej plaży, zostawieni sami sobie. Czasami tylko się zdarzy coś miłego, jak ta ptasia rodzina, która tam go odwiedzała. Ale później wydarzają się rzeczy piękne i dla mnie to jest taki film, który mówi o tym, że jeżeli kończymy jeden związek i wchodzimy w drugi, to możemy być znowu szczęśliwi. To jest film, który bardzo dobrze właśnie pokazuje to i myślę, że to jest film właśnie na dzisiejsze czasy, kiedy te związki, no wydaje mi się, że są krótsze niż związki na przykład naszych rodziców czy dziadków. I to jest film, który mówi, że no mamy prawo do szczęścia, nawet jeżeli wcześniej było coś nie tak.
Bardzo porusza. Film, w którym nie pada ani jedno słowo. Nie wiem, czy też mieliście takie wrażenie, że bardzo odpoczywacie przy tym filmie, że nie ma tego przesytu przebodźcowania, żeby użyć tego słowa ze współczesnej psychologii. To znaczy, kiedy nie jesteśmy bombardowani mnóstwem bardzo różnych bodźców, które mają przyciągać naszą uwagę. Tutaj wręcz przeciwnie. Tutaj możemy dać się ponieść chwili temu, o czym opowiada film.
Pomimo tego nawet, że na ekranie dzieje się bardzo dużo, bo ten film jest bardzo piękny kolorystycznie też. No i mamy Nowy Jork, który jest miastem niezwykle intensywnym.
Jedno z tych przeżyć, które pozostają, myślę, na długo, przynajmniej ze mną nawet do tej pory, łezka mi się wokół kręci, jak sobie przypominam to, co zobaczyłem. Dziękujemy dystrybutorowi, który zgodził się nam udostępnić przeglądówkę filmu przed premierą. Film od wczoraj jest w kinach. Jeśli z dziećmi, to najlepiej jednak z całymi rodzinami, żeby można było o filmie porozmawiać. No i to najlepsza europejska animacja zeszłego roku, w związku z czym wydaje mi się, że... No, chyba nie tylko my sądzimy, że warto.
Film daje do myślenia?
Warto. Warto nawet, jeżeli ktoś niekoniecznie przepada za animacjami, no bo to jest jednak nie dla każdego. I proszę się nie bać tego, że film jest niemy. Tam jest tyle emocji i jest tak piękny, że naprawdę myślę, że nawet nie warto, tylko trzeba go
zobaczyć. Jest fantastyczna piosenka, która dziś u nas na antenie się pojawi. Właśnie z filmu Pies i Robot. Film, który daje do myślenia i na pewno po nim... Jeszcze jest ta cisza, która też jest w tym filmie. Czas na kolejny tytuł. U nas na antenie Biedne istoty i w roli głównej Emma Stone.
Tak, Emma Stone. No i jest także bardzo dużo dobroci kinowej. Jak mieliśmy okazję z Igą zobaczyć film na pokazach przedpremierowych ponad tydzień temu już już wtedy usłyszałem od ciebie, że takie filmy to mogę oglądać.
Oj, zdecydowanie. Ja w ogóle kocham Yorgosa Lanthimosa od pierwszych jego filmów, które widziałam, czyli to był Kieł, z tego co pamiętam. I zawsze jego filmy mi przypominają, co mnie w kinie zachwyca. A zachwyca mnie właśnie to, że to jest coś zupełnie innego niż ten realny świat, w którym żyjemy. To, co on robi, z każdym kolejnym filmem coraz bardziej mnie zachwyca. Dlatego, że filmy, które robił w Grecji, jeszcze były takie dosyć osadzone w tym realnym świecie. No tutaj przenosimy się do świata, który gdzieś nam się wizualnie kojarzy z czymś, co znamy, czyli mamy Lizbonę, mamy Ateny, ale jednak jest to świat tak inny, tak surrealistyczny w tym przypadku, co też mnie zaskoczyło, bo to jest nowe u niego. No film naprawdę niezwykły z racji tego, jaki temat porusza i w jaki sposób to wszystko się dzieje, ale jest po prostu moim zdaniem doskonały. Bardzo dużo mówi o kobiecości, o takim właśnie współczesnym feminizmie i o tym, że kobiety naprawdę mogą być samodzielne, a w tym filmie bardzo to mężczyznę, zwłaszcza jednego, boli ta samodzielność kobiet i te wybory, których bohaterka dokonuje.
No bo jeśli chodzi o Yorgosa Lanthimosa, moje początki z jego twórczością były podobne. Ja też pierwszy raz się spotkałem z jego twórczością w przypadku Kła, ale nie wiem, czy to byłyby słowa zachwytu, aczkolwiek jego kino było takim kinem, które wytrącało totalnie mnie z równowagi, które było z jednej strony bardzo naturalistyczne, atawistyczne, z drugiej strony bardzo symboliczne i humanistyczne, jeśli chodzi o ogólnokształt i wydźwięk tego, co wynosiłem później z kina. Jego twórczość bardzo ewoluuje od człowieka, który był na marginesie głównego nurtu. Wcale mu się nie śpieszyło zresztą do tego głównego nurtu. Stworzył własne kino autorskie, które od samego początku cenili zarówno programerzy festiwali, tych ważnych festiwali, nie tylko w Polsce, jak i zwyczajnie publiczność oczekująca czegoś więcej od kina europejskiego. Otóż wyjazd do Hollywoodu wcale mu nie przeszkodził w tym, żeby robić kino autorskie. Podobnie zresztą jak twórczynia Barbie, jego filmy, zwłaszcza Biedne istoty, wydaje mi się w szczególny sposób. Jesteśmy jeszcze przed Oscarami, to się jeszcze okaże, ale to są filmy, które wprowadzają do głównego nurtu zupełnie inne prądy. Takie, które bardzo rzadko się w tym głównym nurcie zdarzają. Takie, które z rozrywką raczej mniej się kojarzą, ale takie, które właśnie do tej rozrywki wprowadzają zupełnie inne smaki.
No myślę, że jest to fenomen pewnego rodzaju, że on jest w stanie właśnie w Hollywood robić takie filmy, jakie robi. Faworyta jeszcze gdzieś się w pewnych ramach mieściła, natomiast Biedne istoty to jest coś tak odmiennego od wszystkiego, co do tej pory widzieliśmy, że no jestem zaskoczona tym.
Mamy tutaj ważną prozę, mamy tutaj bohaterkę, która jest, no właśnie, bohaterką w bohaterce, jeśli można tak powiedzieć. Może to być troszeczkę zniesmaczające, dlatego, czy też troszeczkę odstręczające, bo na ekranie widzimy operację na otwartym ciele. Może też być co najmniej kontrowersyjne, jeśli nie przynajmniej przyczynkiem do dyskusji dużo głębszej. I chyba to też jest plus tego kina. To, o czym film opowiada. Wspomniałeś o feminizmie. Ja niekoniecznie bym nawet wkładał ten film do paczki z napisem kino feministyczne. Raczej bym powiedział bardzo kino współczesne, kino eksperymentalne, dlatego że wydaje mi się, że wychodzi zdecydowanie poza feminizm i poza w ogóle kwestię gender. Mam wrażenie bardziej, że jest to film o poszukiwaniu szczęścia, o niezależności i o niezależności nie tylko i wyłącznie od norm społecznych, ale przede wszystkim od oczekiwań, które w stosunku do nas mogą mieć zarówno najbliżsi, jak i co chyba najistotniejsze, matka natura, chociaż wątpię, żeby bohaterzy tego filmu tak to nazwali.
Dla mnie jednak i cały świat, myślę, no bo tutaj mamy bohaterkę, która łamie wszelkie stereotypy, nie jedną zresztą, bo tutaj wiele takich scen jest. Wydaje mi się, że to jest właśnie film o tym, bardzo ciekawy zresztą, jak z, nie chcę użyć słowa naiwność, ale z takim dziecięcym podejściem do życia, z taką dziecięcą prostotą, nasza bohaterka się mierzy ze światem, który jest bardzo dorosły i bardzo trudny.
Jeden z tekstów, który zapamiętam po tym filmie, to tekst naszej głównej bohaterki granej przez Emma Stone, która wychodzi z domu publicznego, w którym pracuje i która robi parafrazę z Lenina i z socjalizmu, z kapitału ludzkiego. A propos tego, czym jest jej ciało. Mam wrażenie, że nie tylko seks workerki będą mieli coś więcej po tym filmie, jeśli chodzi o socjalizm do powiedzenia, ale i wszyscy ci, którzy są ciekawi komentowania współczesnych prądów w wolnomyślicielstwie.
To przechodzimy do kolejnego tytułu. Tutaj też jestem ciekaw waszego zdania, bo ten film jest trochę jak dobry jazz La Chimera, bo to jest tytuł filmu, który mamy na koniec, jeżeli chodzi o to, co w kinach i na wielkim ekranie. 2 godziny, ale zupełnie nie czuję się tego czasu, który spędzamy przed ekranem. Nawet trochę brakuje.
No tak, cudownie się płynie przez ten film. On mnie zachwycił tym, to jest kino włoskie, jesteśmy tak. We Włoszech. Zachwycił mnie tym, jak nawiązuje właśnie do włoskich mistrzów. Bo mamy tam jedną ze scen, która bezpośrednio nawiązuje do sceny z filmu Rzym Felliniego. I to jest taki film bardzo nieturystyczny, bo się wybieramy w rejony, w które zazwyczaj chyba turyści nie wybierają się szczególnie, bo jesteśmy na włoskich cmentarzach, które są przez bohaterów okradane. Więc no zupełnie inny wymiar. Wydaje mi się, że to jest kino dla takich ludzi wrażliwych. Chyba dla takich, którzy po prostu lubią w kinie odkrywać takie wszystkie ludzkie delikatności charakteru, bo mamy bohatera, który jest taki na granicy światów. Przez to, jakie ma zadanie życiowe i co sobie wybrał na swoją pracę. On jest tak trochę tu, trochę po tej drugiej stronie i wydaje mi się, że zabiera widza też w taką podróż. Ja tak się przynajmniej czułam.
Mam wrażenie, że Alice Rohrwacher, bo to reżyserka i scenarzystka tego filmu, także zajęła już poczesne miejsce pośród kina autorskiego i autorek kina europejskiego. Po raz kolejny udowadnia w swoim filmie, że potrafi opowiadać historie niebanalne, historie z jednej strony poetyckie, z drugiej strony trochę jak idiota Dostojewskiego, czyli o rzeczach bardzo oczywistych, ale w sposób tak prosty, że wręcz, no właśnie, nie prostacki, że wręcz oczywisty, ale taka to jest oczywistość, o której zapominamy. O ludzkim szczęściu można opowiadać na bardzo wiele różnych sposobów. Czy pośród gangsterów cmentarnych może się znaleźć ktoś, kto marzy o swojej miłości, o odnalezieniu tego, co stracił i chce to odzyskać? Oczywiście, że tak. Dla Alice Rohrwacher mam wrażenie, że nie ma takich granic. Ona wytycza szlaki do tego, aby pokazywać kino, które bardzo samo siebie wielbi i oprócz odwołań, za co bardzo dziękuję, że przypomniałaś o Fellinim, ma także wiele do powiedzenia a propos tego, w jaki sposób język filmowy modyfikować do tego, żeby i dzisiaj był nadal, no właśnie, nie tyle ekscytujący, co wciągający. To jest jedna z tych 2-godzinnych podróży, gdzie zanurzamy się w bardzo ciekawej rzeczywistości, której przynajmniej niekiedy, a zwłaszcza ci, którym miłość sprawiła więcej smutku niż radości, jesteśmy.
Bardzo gorąco polecamy, żeby każdy z tych filmów dzisiejszych obejrzeć, i Pies i robot, i Biedne istoty, i La Chimera. Było bardzo poważnie w kinach, ale luźnie już na platformach będzie. W tym tygodniu mamy dla Państwa na dobry początek serial, który ma bardzo krótkie odcinki i serial, który powraca nie wiem po ilu latach, ale już ten format mieliśmy.
Prawie 20.
Kamera Cafe, bo o tym tytule mówimy. Nowe parzenie, to wszystko można na playerze oglądać. Pewnie niedługo będzie już w ogólnodostępnej telewizji, ale na razie player tak testuje swoich widzów. Powiem tak, to nie jest ta Kamera Cafe, która była kiedyś. I śmieszy. Kilka razy tak zaśmiałem się przez przypadek zupełnie, nieświadomie, że mnie to rozbawiło. Ale ogląda się ten film dziwnie, będąc po 3. sezonie The Office polskiego.
No właśnie, no ale to jednak inne firmy.
Inne firmy, ale klimat i tematyka podobna.
Tak, tyle tylko, że jeśli chodzi o Tomasza Kota i Piotra Pręgowskiego i faktycznie to już 20 lat, prawie 20 lat, odkąd widzieliśmy ich przy automacie do kawy, snujących swoje opowieści. Zresztą były to opowieści, no z jednej strony hipnotyczne, z drugiej strony bardzo wulgarne, z trzeciej strony oportunistyczne i cwaniackie. No, wiele można im zarzucać, ale jeśli chodzi o programy rozrywkowe, które mają podkreślać to, że nie zawsze to, co robimy, a tym bardziej to, co mówimy, nadaje się na okładki gazet. No właśnie, to między innymi nadaje się chociażby do tego, żeby aparat do kawy to zarejestrował, a później byśmy mogli się przeglądać w tym krzywym zwierciadle.
Tutaj mamy Michała Czarneckiego, Adama Bobika, Mateusza Króla i moim zdaniem to tych trzech aktorów wiedzie prym w nowym Kamera Cafe. To oni trzymają, nie powiem, że poziom, ale jednak gdzieś te żarty. Między tą trójką rozgrywa się cała gra.
No jest zabawnie. Ja miałem okazję zobaczyć jeden odcinek, nie dwa odcinki, ale też zastanawiałem się, czy poza humor, który określiłbym nawet nie tyle uliczny, co no raczej wulgarny momentami, czy też bardzo stereotypowy i szowinistyczny i ksenofobiczny, czy będzie coś, co będzie urastało do rangi kultowości. Bo jeśli chodzi o kamerę Café, tę sprzed 20 lat, to był jeden z tych sitcomów, które wprowadzały nową jakość. Na tamte czasy to był program, który pojawiał się w kilku krajach, także w Europie. Mhm. I no, wszędzie budził nie tyle kontrowersje, co ten powiew świeżości niecił w telewizji, bo nie było do tej pory aż takich prostych sytuacji, w których no, poznajemy ludzi z nie najlepszej strony. Dzisiaj wydaje mi się, że jest to kamera Café nowe parzenie zresztą, że jest to nowe parzenie, ale jednak niedoparzenie, czy niedopierzenie nawet. Mam wrażenie, że no, nie do końca mi to odpowiada po tym wszystkim, co już do tej pory widzieliśmy. Pojawiały się programy, które były zarówno bardziej zabawne, zarówno bardziej odkrywcze, i bardziej świeże. Chociażby wspomniany przez ciebie The Office, którego jestem jednak bardziej fanem niż kamery.
No zobaczymy, jak się rozkręci dalej, bo na początku tej przygody jesteśmy, ale jest, kamera Café wraca i o tym też warto powiedzieć. Czas na kolejny serial, tym razem jesteśmy na platformie Netflix i dostajemy Braci Sun. I to jest dziwny serial. Fajny, mi się od razu spodobał, bo w tym serialu mamy dwa seriale. Z jednej strony azjatyckie kino gangsterskie, a z drugiej strony amerykańską komedię obyczajową. I to w pewnym momencie się łączy razem. Miało nie funkcjonować, a działa.
No właśnie, nie na wszystkich ego.
No nie powiedziałabym, że nie działa, tylko spodziewałam się chyba trochę więcej po tym serialu. Spodziewałam się trochę bardziej skomplikowanej fabuły. A dostajemy tutaj taki serial, który określiłabym serialem rozrywkowym, bo mamy właśnie komedię.
Taki ma chyba być.
Mamy kino akcji. Ogląda się to całkiem dobrze. Tylko, no właśnie, chyba to jest kwestia moich oczekiwań, które były
jeżdżenie
wyższe.
Z głową w walizce po mieście to nie jest głębokie kino. Powiedzmy, no o co chodzi.
Ale mamy, jest ciekawe na pewno.
Mamy rodzinę z Azji, czy
z Tajwanu.
Z Tajwanu, dokładnie. Rodzinę mafijną, w której to zostaje ojciec postrzelony, a matka ukrywa się w Stanach Zjednoczonych.
Razem, jest drugą połową tej rodziny.
Razem z jednym z braci.
Którego chce uchronić przed staniem się jednym z nich.
Oczywiście. Drugi brat jest typowym gangsterem, postrachem na Tajwanie.
Tylko wybitnym chyba.
No bo tatuś się nim bardzo zaopiekował.
Legendą.
Zrobił z niego
określany mianem Stołka.
Następne. O właśnie, no Stołek. To też dobra ksywa, prawda? Trochę tak. Jak z Guya Ritchiego.
Tylko trzeba to w serialu odkryć, o co chodzi. A drugi jego brat jest Ciamajdą, tak można o nim powiedzieć.
Który, oj tam, jest świetnym
stand-uperem. Aktorem chce być, no i improwizatorem?
Tak.
A nie stand-uperem, bardziej w tym kierunku. I
improv-masterem.
I ich drogi się nagle krzyżują.
No i z tego wychodzi bardzo dużo komicznych sytuacji. Ja miałem wrażenie, że od czasu komedii z Jackie Chanem, gdzie
czyli
są
godziny szczytu,
tak, gdzie są sztuki walki, gdzie jest kino gangsterskie, ale przede wszystkim, gdzie jest sensacja, która potrafi też bawić, a nie tylko i wyłącznie samo machanie rękami i nogami. No to właśnie dostajemy Braci Sun i to jest dla mnie swego rodzaju odkrycie, bo to jest świetne połączenie różnych gatunków. Z jednej strony kina rozrywkowego, z drugiej strony czegoś, co by można określać mianem kina właśnie gangsterskiego, czy wykorzystującego sztuki walki. Pod tym względem dostajemy tu właśnie według mnie nawet trzy filmy i wcale nie czuję tego przesytu oglądając Braci Sun. Ja w przeciwieństwie do ciebie go nie oczekiwałem jakiejś głębszej fabuły. Raczej wiedziałem, że będzie to spotkanie dwóch światów, czy też kalanie niewinności, albo odzyskiwanie swoich korzeni. Nie będzie to na tyle głębokie, żeby się dokopywać do tych korzeni gdzieś na drugi kontynent, tak jak sugeruje fabuła, ale będzie na tyle zabawne i na tyle wciągające, że będzie się chciało oglądać kolejne odcinki. Tak w moim przypadku było, ze cztery przyjąłem i bardzo mi się podoba.
Gorąco polecamy, żeby Braci Sun obejrzeć. To jest takie akurat weekendowe kino, tak jak kolejny tytuł, Tajemnice polskich fortun. I to jest coś dla fanów minionej epoki, tak mogę powiedzieć, czasu PRL, chociaż no nie wszystko jest tak, jak być powinno, jeżeli chodzi o scenografię, ale auta piękne, wystroje, kreacje,
tak.
Stan wojenny, bo to zaczynamy od tego, że wybucha stan wojenny i zaczyna się układanie i robienie biznesów przez jedną i drugą stronę. Kilka postaci, które gdzieś się w tym wszystkim pojawiają. I właśnie nie wiedziałem, czy was za ten tytuł przeprosić, bo wam podsunąłem tytuł Tajemnice Polskich Fortun, bo on ma straszne braki, jeżeli chodzi o scenariusz. Czasami się nic nie klei i tak to znaczy, po pierwszym odcinku miałem, ale będą po mnie cisnąć.
Igo?
Nie, nie.
Będzie porównanie do Brokatu?
Nie, myślę, że chyba Tajemnice Polskich Fortun, przynajmniej dla mnie, wypadają jednak lepiej, dlatego że Brokat mnie po prostu zanudził. Tutaj nie było aż tak źle, dlatego że obejrzałam dwa odcinki i może nawet obejrzę jeszcze kilka. No bo tutaj mamy też świetną obsadę. Bardzo mi się podoba Sebastian Stankiewicz tutaj w roli tego kombinatora, który aparycję ma jaką ma, a kobiety lgną do niego jak po prostu jak do miotku.
On teraz rozkwita, nie? To jest jego pięć minut.
Zdecydowanie.
Po ptaku Mateuszu z pana Kleksa, on teraz...
No, jeśli
ja się bardzo cieszę, dlatego że to jest aktor, który ma świetny talent, taki właśnie bardzo komediowy i tutaj możemy też to zobaczyć. Bardzo mi się podobała scena, w której w stroju górnika zatrzymywał pociąg i tam przyjmował niemieckich turystów.
Tak, no tutaj jeśli akurat o tę scenę chodzi, to są rzeczy, które faktycznie działy się w słusznie minionej epoce, która była pełna absurdów i które przynajmniej niektórzy z reżyserów tamtych czasów, pomimo oczu pilnych cenzury, potrafili dobrze wypunktować, ale który dzisiaj ogląda się trochę jak odgrzewane kotlety. Dla mnie to serial, jeśli chodzi o te luki scenariuszowe, o których mówisz, Grzegorzu, no serial powstał przy okazji filmu, gdzie Diabeł nie może tam baby pośle. Mhm. I wydaje mi się, że po prostu więcej nakręcono. I to, co mnie osobiście się najbardziej podoba w tym serialu i w ogóle w tym filmie, to wcale nie odwołanie czy też opowieści o czasach słusznie minionych, tylko raczej mam wrażenie, że udało się ekipie filmowej stworzyć naprawdę świetną atmosferę na planie i ta ich współpraca zaowocowała, wynikająca, jak sądzę, z tego znakomitego onturażu z jednej strony, ale z drugiej strony tej fajnej pracy, tej fajnej energii, którą razem stworzyli, że tych zdjęć po prostu było bardzo dużo i w ten sposób powstał serial. Więc najpierw były zdjęcia, dopiero później co my z tym zrobimy, więc rozpiszemy scenariusze i otrzymamy kilka odcinków. I to chyba najbardziej mi się podoba, bo mam wrażenie, że filmy robione na siłę albo filmy robione pod pręgierzem to filmy, które być może przynajmniej niektórzy krytycy będą gloryfikować i będzie odwołanie do wielkiej historii kina, nie tylko polskiego, ale mam wrażenie, że filmy robione z sercem i filmy robione w dobrej atmosferze potrafią tę atmosferą zarażać. I podobnie jest w przypadku Tajemnicy Polskich Fortun. Też nie przez przypadek zmieniono tytuł, żeby tych dwóch rzeczy nie porównywać, bo no, film w kinach zbyt wiele nie zarobił. Na Netflixie, jak się ogląda serial, w Polsce ogląda się nieźle i bardzo dobrze. Ale wszyscy ci, którzy chcieliby zobaczyć PRL, może trochę mitologizowany i może też z perspektywy czasu...
I bardzo kolorowy.
No właśnie, zbyt romantyzowany, bo ja zupełnie, co prawda, urodziłem się parę lat wcześniej, zanim on się skończył, ale no nie pamiętam, żeby to była taka epoka.
Ale w ogóle mamy ten nurt takiego romantyzowania i właśnie ulepszania tego PRL-u wizualnie, chociażby
tak
Zupa Nic z Kingi Dębskiej, bo to też jest taki film, który w zasadzie oglądając, to nic tylko się przenosić w czasie.
No tak, ale jest Powrót do tamtych dni, który jest filmem o alkoholizmie i właśnie tamtych czasach, także są różnego rodzaju filmy. Mam wrażenie, że Tajemnice Polskich Fortun jest bezpiecznym przykładem na to, w jaki sposób nie zmęczyć się oglądaniem serialu.
Tak więc i dzisiaj w sobotni wieczór polecamy, żeby sobie zajrzeć i zobaczyć Tajemnice Polskich Fortun.
A my Państwu dziękujemy. Za tydzień, tuż po 14:00, przywitamy Was ponownie w kinie w Lublinie. My to...
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyluchliński
i Łukasz Kanafa. Mam nadzieję, że będziecie z nami. Do usłyszenia.